To bardzo serdecznie Panie witam to dzisiejsze południe. I tak jak ojciec proboszcz powiedział, będzie to ostatnia konferencja. I tak się zastanawiałam, co powiedzieć na koniec. I taką inspiracją była dla mnie taka ostatnia konferencja matki Marceliny, kiedy w 1904 roku spotkała się z taką bardzo dużą grupą wychowanek szkół, które zakładała, i to była 50. rocznica jej ślubów, więc piękny jubileusz. Ona już była kobietą po różnych przejściach i z bardzo bogatym doświadczeniem. I ona wygłosiła cztery takie konferencje, które nazwała czterema pogadankami. Dla tych, które nie mogły przyjechać, te konferencje zostały wydrukowane w drukarni jazłowieckiej, bo takową też miałyśmy, tam były podręczniki na tej drukarence drukowane. I to pozostało. I ta ostatnia, kilka wątków tylko wezmę z tej ostatniej konferencji, bo ona ma tam bardzo dużo różnych wątków, ale ja bym chciała posłużyć się jednym. Jednym, który nam tak trochę zwiąże, splecie to, o czym w ogóle mówiłyśmy do tej pory. Mianowicie chciałabym powiedzieć o wdzięczności. Wdzięczność, niech Panie zwrócą uwagę, że wdzięczność ma taki sam rdzeń jak wdzięk. Czyli wdzięczność dodaje wdzięku człowiekowi, a kobiecie zdecydowanie. A wdzięk jest naprawdę czymś, czego właściwie pożąda każda z nas. Bo kobieta z wdziękiem to jest taka, która po prostu przyciąga uwagę, przyciąga wzrok. Ona ma coś, to jest to coś, co tak trudno jednym słowem określić, ale to jest coś, co jest takie bardzo ważne. Więc ta wdzięczność, która w życiu matki Marceliny była taką jakby nicią przewodnią, takim motywem, który się co chwilę pojawia. Co chwilę, to znaczy tak naprawdę codziennie. O co w tej wdzięczności chodzi? Chodzi mianowicie o słowo dziękuję, ale tego słowa dziękuję to się przecież uczą przedszkolaki. I co z tego? W wieku przedszkolnym używają bardzo chętnie, bo są przypilnowane. Potem jeszcze jak rosną do pewnego momentu tak, a potem to tak bywa bardzo różnie. I potem bywa nawet tak, że my oczekujemy od kogoś słowa dziękuję, bo my dobrze wiemy, ile nam zawdzięcza, nawet w takiej jakiejś bardzo konkretnej rzeczy. I wcale nie jest to takie rzadkie, że ten ktoś uważa, że mu się to po prostu należało. Więc o co chodzi? Czego ty jeszcze chcesz? Ja już tak, no, wziąłem, korzystam. Wdzięczność jest postawą, która zawiera w sobie też głęboką świadomość tego, co otrzymałam, od kogo otrzymałam i jaką to ma dla mnie wartość. Przy wdzięczności trzeba myśleć. I co jeszcze jest takie ważne, pamiętać. Taka wdzięczna pamięć to jest coś, co naprawdę rozbraja serce Pana Boga, ale też i rozbraja serce drugiego człowieka. My żyjemy w takich czasach, nie chcę tutaj być matką tragedii i uważać, że żyjemy po prostu w jakichś wyjątkowo trudnych czasach, bo kiedy czytamy taki opis, jak w ogóle matka Marcelina widziała świat, te czasy, w których żyła, to w zasadzie możemy tylko zmienić datę i mniej więcej to samo. To samo było i to samo jest. Ale żyjemy w takich czasach, kiedy człowiek stał się bardzo pewny siebie i w zasadzie robi wszystko, by nic nikomu nie zawdzięczać. Własną pracą doszedłem, własnym rozumem, to ja. Rzeczywiście, my do różnych rzeczy dochodzimy własną pracą, własnym rozumem, tylko jeżeli się odetniemy i tak wyizolujemy, to jak popatrzymy na to, to nie do końca jest to prawdą, bo był ktoś, kto nam coś ułatwił, pomógł, bo okoliczności się tak złożyły. Jak mówił święty Paweł, cóż masz, czego byś nie otrzymał? Jest bardzo dużo teraz takich książek, w których mamy wywiady z różnymi ludźmi sukcesu. I oni tam piszą o tym, jak do tego sukcesu doszli. Pojawia się tam słowo wdzięczności. Czasami się pojawia, czasami nie. Czasami się pojawia, bo tak wypada. Ale tak naprawdę ja dobrze wiem, że to moją pracą, tu moim własnym i tak dalej. Wypada, bo na przykład na różnych tam galach Oscara i innych wypada podziękować. Kwestia szczerości, na ile ta wdzięczność jest szczera, na ile nie, to już jest druga sprawa. To jest tak jak w tym dowcipie, babciu, bardzo ci dziękuję za samochodzik. No, ależ wnusiu, nie ma takiej potrzeby. Babciu, ja też tak uważam, ale mamusia mi kazała. Trochę czasami tak bywa. Okazuje się, że wdzięczność jest postawą, którą tak naprawdę ona wymaga olbrzymiej wewnętrznej takiej pracy. Ona sama znikąd się nie bierze. Może czasami, kiedy Pan Bóg daje jakąś wyjątkową łaskę danemu człowiekowi, ale generalnie my jesteśmy grzechem pierworodnym tak pobrudzeni, że oczy na ogół mamy przymknięte i jest nam, to jest coś, co jest nam jakoś tak dosyć trudno zauważyć i wydobyć z siebie. U matki Marceliny w jej pamiętniku pojawia się taki refren, takie zdanie: oby wszystko Boga pochwaliło, albo inne: za wszystko Bogu dziękuję. Ja sobie tak przekartkowałam, nie cały pamiętnik, fragment, takie wewnętrzne bardziej jej zapiski. I kiedy pojawia się to zdanie? Pojawia się w chwilach, kiedy naprawdę jakichś takich radosnych, dobrych, szczęśliwych, pogodnych, tak od czasu do czasu, ale najczęściej to się pojawia w chwilach takich, w takim szarym życiu i w trudnościach. W takich trudnościach, które można powiedzieć, no chyba jej doskwierały, bolały ją. Ona nie rozumiała, dlaczego coś się dzieje. Niemniej jednak ta pieczątka, oby cię wszystko pochwaliło, ona zawsze była takim ostatnim zdaniem kończącym daną notatkę. I w tych różnych, te różne trudności, to całe jej bogactwo doświadczeń nauczyło ją jednego, co zawarła w takim zdaniu w tej ostatniej konferencji z tych czterech pogadanek, że kto chce się nauczyć kochać, ten powinien nauczyć się dobrze cierpieć. Nie ma miłości bez cierpienia, może być cierpienie bez miłości. Ale matka mówi, że nieodłącznym elementem życia człowieka to są różne przeciwności i umiejętność znoszenia tych przeciwności, pewna taka wytrzymałość jest warunkiem dobrej wypracowania też w sobie tej postawy, po prostu postawy miłości. I matka tak wspomina, tak mimochodem, że cierpienie jest z naszym życiem związane, ale nie zawsze cierpimy wtedy, kiedy trzeba. Bo matka mówi tak, jest kilka rodzajów cierpień. Są cierpienia grzeszne, bolą jak nieszczęście, ale to są cierpienia, które ten ból wysysa z nas niepotrzebnie energię. I o jakie cierpienia miała na myśli? Że to są cierpienia związane z zazdrością, z pychą, z jakąś miłością własną, z drażliwością, z obrażaniem się. Takie, które, jak weźmy zazdrość, jak się porównamy z kimś, no boli. Boli, a jeszcze diabeł będzie tak podkręcał. Także no zobacz, no rzeczywiście, no popatrz, no prawda, tamten to ma lepiej. A jeszcze jak doda, a czy to przypadkiem nie jest twoja wina? A może twojego męża? A może twojej, nie wiem, tam matki, teściowej, dzieci i tak dalej? Cała zaczyna się tutaj karuzela. To są zazdrość, pycha. To są te grzechy główne, które najwięcej wysysają energii. I zobaczcie, że zasadą jest, gdy diabeł mówi prawdę, też kłamie. Po to, żeby jeszcze bardziej nas tam tak podjudzić. I podjudzić przeciwko komuś, ale też tak sobie dołożyć. No i wtedy zaczyna się ból, który jest no, autentycznym bólem, tylko czy warto? Matka mówi, docieraj do takiego gruntu prawdy w pracy nad sobą. Dlaczego ty tak cierpisz? Co jest powodem tego? I to są takie cierpienia, które one się tak przyklejają i tak doskwierają i tak nie chcą odpuścić. Matka mówi, zostaw to, po prostu puść to. Oddaj to wszystko, ten cały swój ból Panu Bogu, zostaw to. Bo one, jakby kiedy wchodzimy w taki nurt, to nie kończy się tak od razu. To będzie nas wciągało coraz bardziej. I matka mówi, trzeźwość, zdrowy rozsądek, logika, odwołuj się wtedy do rozumu, po prostu. A jak ci rozum tak trochę już jest taki przyćmiony, to odwołuj się do Bożych prawd i po prostu wołaj o pomoc do Pana Boga i niech cię te wiry nie wciągają. Mówi też, że czasami, ale to niektórzy mają taką tendencję, że sobie wymyślą cierpienie i będą nad tym boleć, podczas gdy tego w ogóle na zdrowy rozum w ogóle nie ma powodu żadnego. I mówi matka też, że są takie cierpienia rzeczywiste. To są choroby, to są niepowodzenia, straty, śmierci, gdzie no, boli nas okropnie serce. I matka mówi, tutaj trzeba stanąć z Panem Bogiem u boku. Bo też i te cierpienia, które przyszły na nas ani bez naszej jakiejś winy, ani no, w ogóle się do tego nie dołożyłyśmy, a tu się okazuje, że takie uderzenie mocne spada, ono może jakby pójść w dwie strony. To nie jest tak, że cierpienie uszlachetnia i wszystko, jakby to wszystko będzie dobrze. Cierpienie jest czymś takim, co to jest coś bardzo trudnego. I kiedy tylko możemy, unikamy cierpienia, no nie jest, nie chodzi o to, żebyśmy tego cierpienia pragnęły, ale chodzi o inną rzecz, że cierpienie też może zniszczyć. Może zniszczyć nasze relacje, może zniszczyć nasze małżeństwo, może zniszczyć nas, to nie jest tak, że cierpienie jest dobre samo w sobie, nie jest dobre. Natomiast jak znieść cierpienie, żeby ono nie zniszczyło, ale żeby jeszcze coś dobrego z tego cierpienia wyszło, trzymamy się ręki Pana Boga i stawiamy tę pieczątkę, której wcale nie jest łatwo tak postawić. To, co to zdanie, które wpisywała Marcelina, oby wszystko Boga pochwaliło. Tak sobie pomyślałam, czy ona miała takie cierpienia? Miała. Takie, które mogłyby się obrócić w różne strony. Ja tylko jeden przykład podam. Była taka siostra, siostra Paula, i matka Marcelina bardzo liczyła, że ona będzie jej następczynią. One się rozumiały bez słów. To był jej taki też po ludzku najlepszy przyjaciel. I w tym momencie, kiedy się okazało, że ta siostra Paula zresztą była kochana przez siostry, to bardzo w ogóle ciekawa postać, to wcale nie było tak od początku. Bardzo inteligentna, dowcipna, taka przezorna, myśląca, troskliwa. I ona po prostu zachorowała. Zachorowała tak, że zmarła. I to był cios z jasnego nieba. Kiedy czytamy w pamiętniku o tejże właśnie śmierci siostry Pauli, to możemy sobie łatwo wyobrazić matkę Marcelinę, która po prostu siedzi, płacze, nic nie rozumie. I to nie było tak, że jeden dzień, dwa dni czy trzy. Ona stawiała tę pieczątkę, ale to wcale nie oznaczało, że ból się zmniejszył. I ona pisze, ja wiem, że Pan Bóg tego chciał, ja wiem, że siostra Paula jest szczęśliwa, ale mnie to wszystko boli. I mówi, przyjechała tam do taki domek, miałyśmy taki wypoczynkowy. Mówi, przyjechałam tam do tych zaleszczyk, przyjechałam po to, żeby, mówi, nawet już nie chcę szukać jakiejś pociechy w modlitwie, ale jakiejś równowagi, bo ja nie mogę jej złapać. Więc to nie jest coś takiego, że święci ludzie są odporni na cierpienia, które są udziałem nas, no wszystkich. Ale matka mówi, uważaj na cierpienie, bo cierpienie może pójść, jakby skutki jego mogą pójść w różne strony. I jest jeszcze kolejny rodzaj takich cierpień, które matka mówi, bolą bardzo. I mówi, to są takie cierpienia święte, które wynikają z tego, że widzimy, jak ludzie zatracają swoją duszę, jak brną w jakieś zło, jak obrażają Pana Boga, jak kpią z wiary. To jest coś, co bardzo boli. I matka mówi, czy chcesz, czy nie chcesz, staniesz w którymś momencie oko w oko z cierpieniem. Czy chcesz, czy nie chcesz, oko w oko z cierpieniem staną twoje dzieci, twoi bliscy. Nie da się przejść przez życie, nie dotykając cierpienia. Mówi, ale dobre przeżywanie cierpienia daje olbrzymią siłę na później. Wiecie, Panie, to nawet zwykli, to ja tu nie mówię o wierzących lekarzach, psychiatrach, ale byłam na takiej konferencji o zdrowiu psychicznym, gdzie zapamiętałam najbardziej z całej puli tych wszystkich wykładów jedno o rozwoju posttraumatycznym, że trauma, ciężkie przeżycia mogą zniszczyć, ale wielokrotnie są takim bodźcem jakby do rozwoju, że bardzo wielu ludzi w tych momentach takich trudnych jakby, jak wspominają jakąś wielką zmianę, mówią tak, to wtedy się zaczęło, ocknąłem się. I czasami bywa tak, że to ludzie olbrzymiego sukcesu, a nagle jakiś krach, i mówią, to był ten moment, to był najlepszy moment mojego życia. Więc póki żyjemy, trudno nam jest powiedzieć jakby, że coś, póki żyjemy, my ciągle mamy szansę na to, żeby zrobić użytek nawet z tego, co jest bardzo trudne. Ale samemu jest to w zasadzie niemożliwe. Diabeł i tak się zawsze będzie kręcił. Trzymamy się mocno ręki Pana Boga. Matka mówi z tych też doświadczeń, takich trudnych, módlmy się, żebyśmy wyniosły taką postawę cierpliwości, łagodności i spokoju, takiej pewnej wewnętrznej równowagi. Matka mówi tak, wdzięczność wcale nie jest łatwa. Bywa czasami wdzięczność heroiczna. Heroiczna to jest wtedy, kiedy stawiam pieczątkę Panu Bogu, niech Cię to pochwali, ale tak naprawdę płaczę na okrągło, bo mnie to wszystko potwornie boli. Ale to wcale nie umniejsza wartości oddania tego, co mnie boli, Panu Bogu. Mam prawo po prostu płakać i boleć. I matka mówi, że z tych ran, takich, które cierpienie nam zadaje, może się wysączyć balsam. Właśnie coś takiego dobrego, pomimo wszystko. Pisała do, właśnie mówiła to do nauczycielek. Nauczcie dzieci bezinteresowności, bo ona rozpaczliwie zanika na świecie. Nauczcie wdzięczności, bo ona miarą zacności, ona miarą uczciwości człowieka. Bez niej ani miłości, ani sprawiedliwości, ani szlachetności, tylko chłód i pycha. Bardzo ładnie też to tak obrazowo pokazała, że wdzięczność jest korzeniem, z której wyrasta najpiękniejszy świat i miłość. Cała nasza relacja z Panem Bogiem opiera się na wdzięczności. I taka myśl jej życia to chwalić Boga za niechwalących i żyć prawdą i miłością za tych, co prawdy i miłości Bożej nie znają. To jest istota wynagrodzenia. Bardzo często, kiedy słyszymy wynagrodzenie, to tak bierzemy głęboki oddech, cofamy się chwilę, bo wynagrodzenie to po prostu jest coś takiego, co to jest takie trudne, ciężkie, jakieś męczące, takie właściwie, co jest z jakimś cierpieniem też się łączy. Matka mówi, czy chcesz, czy nie chcesz, to i tak cierpienie cię dopadnie, takie czy inne, ale przekuj to wszystko na to, co jest dobre. I w sensie duchowym, zobaczcie, to jest takie to chwalenie za niechwalących i kochanie za niekochających. To jest takie też przygarnianie do serca tych ludzi, którzy naprawdę nie wiedzą, co czynią. Przygarnianie też do serca tych, których bardzo kochamy, a oni kompletnie nie rozumieją tego albo żyją nie tak, jakbyśmy chciały. Gdzieś się błąkają tak po obrzeżach. Matka mówi, jakby odkochać za tych wszystkich, którzy nie kochają. Dziękować za tych, którzy nie dziękują, żeby ten potencjał jakby tej Bożej miłości, żeby to się wyrównało. To jest właśnie wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest jeszcze jedno, tak w takim jednym zdaniu matka ujęła. Dobra teraźniejszość jest wynagrodzeniem złej przeszłości. Przestańmy myśleć o tym, co było. Żyjmy tym, co jest tu i teraz. Przeszłości nie zmienimy. Przyszłość od nas nie zależy. Ale tu i teraz to jest to, co mamy. I zobaczmy, że to wynagrodzenie jest czymś, co stanowi taką naszą ogromną energię. To jest jakby takie skanalizowanie naszej wewnętrznej energii i zdolności do miłości. Kochajmy Boga za tych, którzy nie potrafią tego zrobić. Postawa matki to była postawa dużej nadziei i jakiegoś takiego chrześcijańskiego optymizmu. chociaż dostrzegała to, co jest złe. Dostrzegała na przykład, że jest rok 1904, kiedy o tym piszę, widzę, jak wielu młodych ludzi jest smutnych. I tak się zastanawiam, dlaczego młodość, która ma w sobie taki olbrzymi potencjał energii, radości, czemu ci młodzi ludzie, mając wszystko to, czego potrzebują, czemu oni są smutni? I potem daję taką odpowiedź. Są smutni, bo za wcześnie poznali złotego świata, gdy dorośli nie byli w stanie ich przed nim ochronić. Ona to pisała w 1904 roku. Pisze też w innym miejscu, że ja widzę ten świat pięknym, bo stworzył go Pan Bóg, bo go odkupił, bo go podtrzymuje w istnieniu. Widzę, ona widziała bardzo dużo dobra i to też jakby próbowała wszczepić tym, z którymi się spotykała, z którymi przyszło jej pracować. Strzeżmy się pesymizmu, to pisała w jednym z listów, bo on mrozi serca, podkopuje siły i odwagę, zabija ducha i zabija wdzięczność. A więc nie pesymizm, chociaż jakby czasami możemy mieć wrażenie, że tak wszystko się na nas jakoś tak zwala, że ten koloryt tego świata robi się jakiś taki ciemny. Jest tak dużo jakiejś niepewności. Co krok to problemy, a matka mówi nie. Niech w miejsce tego pesymizmu wejdzie wdzięczność, wejdzie siła, wejdzie odwaga. To są nasze czasy. Innych czasów mieć nie będziemy, tak mi kiedyś pewien ksiądz powiedział. Nie narzekaj na te czasy, to są twoje czasy. Innych czasów nie będziesz miała. I my mamy zrobić z naszego życia dobry użytek w tym czasie, w tych warunkach, jakie mamy. Im większe trudności, tym więksi święci wyrastali. I nie możemy sobie odbierać odwagi jakąś krytyką. My musimy zachęcać innych i siebie, a nie zniechęcać. Zachęcajmy, a nie zniechęcajmy. Tak mówiła matka Marcelina, przeszła przez swoje 84-letnie życie pełne i radości, i cierpienia. I ostatnie zdanie, jakie napisała, ostatni fragment, chciałabym przeczytać, bo myślę, że on jest taki piękny i daje nam jakąś taką, może nie tyle perspektywę, bo to już pisze kobieta, która stoi nad grobem, ale ona podsumowuje swoje życie. Życie moje dałoby się streścić paru słowami. Praca zewnętrzna przez listy i osobiste relacje z duszami, ile godzin w dniu i sił w starości. Uczucie, że się coraz bardziej zbliżam do Boga i coraz większa tęsknota do Niego. Na ziemi nie mam już nic dla siebie i jakbym już siebie nie miała. Nie mam żadnego osobistego pragnienia ani obawy, pomimo przepaścistego uczucia nicości i zepsucia, które utrzymuje mnie w stałym upokorzeniu. W Bogu się złożyłam, a On jest mocą i miłosierdziem. To mi wystarczy. W duszy mam spokój, w sercu bezgraniczny ból w uciszeniu. Martwość mam dla siebie, a dla wszystkiego, co Boże, mam miłość. W ciele czuję niedołęstwo. Oby wszystko mogło pochwalić Boga. Życzmy sobie wszyscy nawzajem tego, aby naszym ostatnim zdaniem wypowiedzianym na tym świecie było właśnie to, oby wszystko mogło Boga pochwalić. Będzie to zdanie, które zamknie nam drzwi tego życia, ale szeroko otworzy nam bramy nieba. I niech tak się stanie. I z tą wielką wdzięcznością w sercu pozostajemy. Chcę bardzo serdecznie Panią podziękować za udział w tych rekolekcjach, za te miłe spotkania. Bardzo serdecznie też dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie. On jest gospodarzem tego miejsca. No było nam tu bardzo dobrze, byłyśmy bardzo zadbane i spotkałyśmy się z taką ogromną, ogromną życzliwością i troską. To jest coś, co bardzo, bardzo dopełniamy. I parafię świętego Karola Boromeusza zabieramy ze sobą. Może by Cię być, Panie, pewne, że kiedy tu jest odpust, to my bardzo dobrze będziemy to wiedziały, dlatego że 4 listopada święto Karola Boromeusza, wspomnienie, ale u nas to jest wielkie święto i było od założenia Jazłowca, od 1863 roku, bo to jest rocznica umieszczenia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w naszej kaplicy. Wojny, nie wojny, mijały tygodnie, miesiące, lata, dziesiątki lat i ponad setka, a pamięć o tym zgromadzeniu zawsze trwa. Więc jak zobaczyłam, że to jest parafia Karola Boromeusza, myślę, o, coś swojskiego. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.